Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Po wakacyjnej przerwie z ogromną radością poprowadzę audycję, w której rozpatrujemy tematy związane z prawem. I z równą przyjemnością przywitam w naszej audycji mecenasa Miłosza Zawieje. Witam Pana mecenasa bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Podejrzewam, że również i Pan stęsknił się troszeczkę za rozmowami na antenie Radia Zachód.
No troszkę tak, bo już dawno nie byłem na antenie, także brakowało mi tego.
Myślę, że słuchaczom Pana też brakowało. Będziemy rozmawiać na temat, który już kilkakrotnie poruszaliśmy na antenie Radia Zachód, ale zawsze odbywa się to z wielkimi emocjami i sporo jest pytań od naszych słuchaczy. Także już teraz powiem Państwu, że będzie można do nas zatelefonować z pytaniem pod numer 68 324 22 55, a rozmawiać będziemy o spadkach i spadkobraniu. Jest to temat, który budzi dużo emocji, ponieważ no, na co dzień się nie zastanawiamy nad tym, czy będziemy dziedziczyć coś po kimś. Natomiast w każdej rodzinie zdarzają się takie sytuacje, że prędzej czy później taki problem się pojawia, panie mecenasie. Prawda? Bo spadki
to
związane
prawda.
Są z jakim momentem?
To prawda. Najczęściej, jak tak z doświadczenia zawodowego, mam kontakt z klientami, czy to w ramach mojej praktyki, czy też w ramach świadczenia darmowych porad prawnych, to ten temat spadku, nie da się ukryć, jest najczęściej przyczyną w ogóle, dla której ludzie idą do sądu. Bo w wielu przypadkach jest tak, że po prostu pierwszy kontakt osoby mają po prostu właśnie z sądem, w związku z jakimś tam spadkobraniem. Także ten temat, nie da się ukryć, gdzieś tam na jakimś etapie naszego życia pojawia się, jest obecny i no i różnie, że tak powiem, problemy z tym związane. Czasem to są korzyści, czasem tylko i wyłącznie jakieś tylko i wyłącznie przypadłości. Także nie różnie z tymi spadkami bywa, natomiast niemal każdego gdzieś tam na jakimś etapie życia dotyka właśnie ta kwestia związana ze spadkobraniem.
Chciałabym, żebyśmy również na początku naszej audycji powiedzieli dokładnie, jaka jest różnica między spadkiem a darowizną. I o wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiłam panią Bożenę Górską, radcę prawną.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a więc o spadku mówimy dopiero od momentu zgonu osoby bliskiej. Spadek dziedziczy i otrzymują osoby najbliżej spokrewnione ze spadkodawcą, a więc małżonek, dzieci, wnukowie, rodzeństwo. To jest krąg spadkobierców tych najbliższych. Natomiast jeśli chodzi o rozporządzenie majątkiem za życia, to możemy to zrobić, ale wtedy to jest darowizna, a więc możemy darować swój majątek, czy to ruchomy, czy to nieruchomy.
No właśnie, możemy darować jak nam się podoba i komu się podoba, a ze spadkami to różnie bywa, panie mecenasie, prawda?
Jeżeli chodzi o kwestie związane z tutaj z uregulowaniem tych kwestii związanych z dziedziczeniem naszego majątku, już za życia, tak, żeby uregulować, no niektórzy preferują ten sposób. Zresztą często jest tak, że jest to korzystniejsze, tak, żeby już za życia poczynić pewne ruchy mające na celu uregulowanie tych kwestii związanych właśnie z przekazywaniem majątku następnym pokoleniom. No z racji tego, że wtedy mamy możliwość aktywnego uczestniczenia w jakimś tutaj regulowaniu tych kwestii. Myślę, że tutaj problemów nie ma, jeżeli jest majątek, który ma zostać odziedziczony przez jedną osobę, tak, jest jedno dziecko, natomiast
kłopoty zaczynają się, jak jest ich więcej. Panie mecenasie, przepraszam, że tak wyszłam w słowo, ale mamy już na linii słuchacza bądź słuchaczkę.
Tak.
I będzie pierwsze pytanie, a potem wrócimy do wątku, do tych kłopotów. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Natomiast pytanie może być takie moje spostrzeżenie, bo miałem z tym też tak do czynienia pierwsza w życiu i to może być moje spostrzeżenie zamiast pytania. O, taka.
Proszę bardzo.
Słucham. Dla mnie to jest troszeczkę dziwny przepis, bo nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego nas to dotyczyło żony, babci, siostra zmarła, tak? No i tak jak to bywa, tak wszyscy się musieli zrzekać po kolei. mimo że nie znaliśmy osoby kompletnie, naocznie widzieliśmy i tak dalej. I teraz ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego rodzic, który odpowiada za dziecko, sam z siebie może się zrzec przed notariuszem, tak? Natomiast tak. Jeżeli sprawa dotyczy dziecka, to już musi się odbywać sprawa w sądzie. Nie rozumiem tego, tak. Ja wiem, że tak jest przepis, tak? I na ten temat nie dyskutuję, ale to jest takie moje spostrzeżenie, że to jest coś się tak z tym przepisem, bo jak rodzic, który do 18 roku życia odpowiada za własne dziecko, może działać na jego szkodę? A ja przed sądem muszę to udowodnić, że nie działam na szkodę dziecka. Tak to się dokładnie w papierologii nazywa, tak? Panie mecenasie, nie pokręciłem czegoś.
Generalnie zasadniczo to, co pan mówi, jest jak najbardziej aktualne i prawidłowe, to, co pan mówi. Ocena tego różnie bywa, tak? Więc myślę, że to w większości przypadków, w 95% przypadków to jest tak, jak pan mówi, natomiast jest gdzieś tam ten ułamek, specyficzna sytuacje są. Powiem szczerze, na poczekaniu taki przykład, żeby móc przedstawić, myślę, że ciężko by było tutaj przedstawić taką sytuację gdzieś tak, powiedzmy, teraz na audycji nie jestem w stanie wymyśleć, ale wyobrażam sobie, że mogą być takie sytuacje w życiu. To prawda, podejrzewam, że to będzie to miało miejsce naprawdę, to już ocierające się o jakieś patologiczne przypadki, ale teoretycznie sąd właśnie po to jest, żeby mieć baczenie i dbać o te dobro dziecka, że po prostu rodzic chcąc po złości, tak, czy ewentualnie nie wiem, jakimi przesłankami się kierować, ale właśnie, żeby pozbawić dziecko jakiegoś istotnego majątku, które by tam gdzieś odziedziczyło, że w związku z tym składa takie oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oczywiście mówię, trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, jakiś przykład, ale powiem tak, na życie pisze najróżniejsze scenariusze, i czasem jak przychodzą do mnie klienci ze sprawami, z problemami i widzę tą problematykę, którą oni mi przedstawiają, no to czasem są takie sytuacje, że mi naprawdę trudno sobie to coś takiego wyobrazić, że to w ogóle po co jest takie uregulowanie prawne. Na przykład zastanawiam się, jakoś przepisy sobie czytam i analizuję, zastanawiam się, po co w ogóle ustawodawca taki przepis wprowadził. Potem ktoś przychodzi do mnie ze sprawą i okazuje się, że właśnie po to ten przepis jest, bo są takie naprawdę dziwne sytuacje.
Ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, jakbym się dowiedzieć do sądu, jak to ma wyglądać, bo nie miałem pojęcia. Później wziąłem adwokata, który mi to poprowadził, i tak dalej, ale usłyszałem, że ja muszę przedstawić we wnioskach, które składam do sądu, że ta osoba, stan majątkowy tej osoby, tak? No to ja zadałem pani pytanie, ale ja mówię, że ja nie znam tej osoby. No ale to musi pan zrobić tak, żeby się dowiedzieć, czy w bankach nie ma jakichś tam pożyczek, kredytu i tak dalej. No to dobrze, no to dwa razy nie czekaj. No to zadaję pani w sądzie, w sekretarycie pytanie. To proszę mi odpowiedzieć, czy przeciwko tej pani były prowadzone jakieś sprawy w sądzie. Mm-hmm. Ale proszę pana, no przecież jest RODO. Ja mówię, no więc to pani chciałem wytłumaczyć, tak? Że przecież nikt mi tego nie powie. To jest dla mnie zupełnie obca osoba.
Ja doskonale pana...
Takie parę takich jest przepisów absurdalnych naprawdę, że...
Doskonale to, pana
czy
rozumiem...
Czy to jest świeże, czy nie, ale... No oczywiście udało się to zrobić, tak? Dam adwokatem przepisu, sprawa się odbyła, tak? Stąd się przychylił, tak? Do tego odrzucenia i tak dalej, tak? Ale no zachodu...
Doskonale pana rozumiem, bo to faktycznie jest problem, znaczy często jest tak, że przychodzą do mnie klienci i mówią, że no mają, że ktoś tam z ich rodziny zmarł, najczęściej to problematyczne są spadki, kiedy to jest gdzieś jakiś brat, który gdzieś wyjechał, w zasadzie słucho po nim zaginął, nie było z nim żadnego kontaktu, on teraz umiera i teraz nagle się okazuje, że my jesteśmy powołani do spadkobrania po nim, bo jego najbliżsi, w sensie małżonka i jego dzieci poodrzucały spadek, no i teraz wchodzi spadkobranie rodzeństwa i nagle się okazuje, że osoba, z którą mieliśmy 20-30 lat kontaktu, no jest osobą, która ma jakiś dla nas spadek. No i okazuje się, że dla nas jest to często problem, tak? Bo my nie jesteśmy w stanie nawet ustalić, czy w skład tego spadku w ogóle wchodzi jakieś składniki majątkowe, czy tam są wyłącznie długi.
Dla mnie takim największym błędem tego jest to, że rodzic musi udowodnić, tak, że nie działa na szkodę dziecka, tak? Mówimy o dzieciach, prawda. Nie wiem, dwulatkach, trzechlatkach, tak? Przecież wiadomo, że jeżeli taki rodzic zadziała w jakiejkolwiek sytuacji na szkodę tego dziecka, no to przecież do 18 roku życia, tak? No, wszystko płaci za niego, tak?
No to prawda, znaczy no mówię, to jest taka sytuacja troszeczkę, że no z jednej strony no ten rodzic przecież w pierwszej kolejności, najczęściej jest tak, że to rodzic w pierwszej kolejności odrzuca ten spadek i dopiero tak, potem ten spadek tak. przychodzi na dziecko, no więc tak. gdyby to było faktycznie ze szkodą dla dziecka, no to by ten rodzic sam no, siebie sam, nie odrzucał tego spadku, on by przyjął ten spadek.
A proszę mi tylko jeszcze powiedzieć, ostatnie pytanie mam, nie będę dookoła linii, czy to jest jakiś stary przepis, czy to jest taki w miarę aktualny?
Wie pan co, ten przepis praktycznie istnieje od samego początku, jak powstał kodeks rodzinny opiekuńczy, bo to jest generalnie taka klauzula ogólna, tak? Czyli w sprawach przekraczających zarząd zwykłego majątku majątkiem dziecka, znaczy zwykłego zarządu nad majątkiem dziecka, to w takich sprawach niezbędna jest właśnie zgoda sądu opiekuńczego, tak? Więc ustawodawca przyjął, że dotyczy to na przykład, jeżeli by dziecko miało nieruchomość i teraz pan chce w imieniu tego dziecka tą nieruchomość sprzedać, to w takim wypadku musi być zgoda sądu, ale też się przyjmuje, że dziedziczenie też jest sytuacją, która stanowi już przekroczenie zwykłego zarządu majątkiem dziecka i w związku z tym również w tym zakresie zgoda jest wymagana. Także te uregulowania wynika po prostu z takiej ogólnej zasady, że w przypadkach takich przekraczających zwykły zarząd konieczna jest zgoda sądu, żeby tutaj sąd miał baczenie nad tym, żeby właśnie na przykład rodzice, którzy są narkomanami, tak, żeby nie sprzedali mieszkania, które babcia zapisała dziecku, bo wiedziała, że rodzice są narkomanami, ale żeby dziecko miało gdzie mieszkać, to że babcia przepisuje na wnuczkę przepisuje mieszkanie, a potem rodzice te mieszkanie po prostu sprzedają, tak? Więc żeby zapobiec takim sytuacjom, no to jest tu piecza sądu dodatkowo nad tym i bez zgody sądu jakiejkolwiek takiej czynności przeprowadzić nie można. I pod taką sytuację właśnie, że to jest czynność przekraczająca zwykły zarząd, jest przyjęta właśnie kwestia związana ze spadkobraniem. I dlatego właśnie ta zgoda sądu jest wymagana.
Okej, okay, rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również za bardzo ciekawy przykład.
Dziękuję za ciekawy głos.
Właśnie, bo to chyba, panie mecenasie, jest taki dowód na to, że rzeczywiście te ustawy różne muszą być takie pasujące do rzeczywistości.
Prawda, no to jest trudność. Trudność no właśnie. Przygotowania tych przepisów, że z jednej strony muszą być na tyle precyzyjne, żeby było wiadomo, o co w nich chodzi, a z drugiej strony muszą być na tyle ogólne, żeby można je zastosować do wielu różnych scenariuszy, które pisze życie, tak? Bo nie można zrobić zbyt, jak to się mówi profesjonalnie, kazuistycznych przepisów, no bo się okaże, że potem te kodeksy by musiały mieć po 3, 4, 5 tysięcy artykułów, tak? I to byłaby lektura w ogóle niestrawna nawet dla fachowców. Także jest tutaj konieczność takiego no, syntetycznego ujmowania przepisu, żeby one były w miarę ogólne, ale też żeby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. No i tutaj właśnie ten przepis jest jednym z takich przykładów, że ta klauzula jest dość ogólna, tak, że czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka wymagają zgody sądu. No i tu po prostu już w zależności od okoliczności konkretnego przypadku rozpatrujemy, czy to jest czynność zwykłego zarządu, czy też nie, no bo na przykład sprzedaż dziecka, przypuśćmy, konsoli, no będzie raczej czynnością zwykłego zarządu, tak? Natomiast jeżeli będzie to przedmiotem na przykład właśnie mieszkanie, no to w takim wypadku już trzeba przyjąć, że to jest czynność przekraczająca zwykły zarząd i w takim wypadku już będzie wymagana zgoda sądu. Natomiast tutaj pan faktycznie poruszył dość istotną kwestię, bo to bardzo często się zdarza właśnie odnosząc się do naszego tematu. To bardzo się często zdarza, że przychodzą do mnie klienci właśnie, którzy no chcą, żeby poprowadzić właśnie taką sprawę, że oni owszem przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku złożyli, natomiast pojawia się właśnie problem spadkobrania ich dzieci, które są jeszcze małoletnie. No i w takim wypadku, tak jak tutaj nasz słuchacz wskazał, no niezbędna jest tutaj zgoda sądu. No i właśnie często jest tak, że jest problem z tym, żeby przed sądem wykazać, że odrzucenie spadku jest zgodne z interesem dziecka.
Tak, no ale
natomiast
tu
nie da się
tak
ukryć, jeszcze tylko nie da się ukryć, że jeszcze odnosząc do tego, co pan mówił, że często taką przesłanką do tego, że faktycznie nie jest to z pokrzywdzeniem dla dziecka takie odrzucenie spadku, jest to, że właśnie ci bliżsi spadkobiercy taki spadek odrzucili, tak? Bo gdyby oni wiedzieli o tym, że ten spadek jest korzyścią dla nich, to oni by taki spadek przyjęli, tak? Nie byłoby w ogóle problemu spadkobrania gdzieś tam osób z tej tak zwanej linii bocznej, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy pojawia się dziedziczenie w linii bocznej, bo inni spadkobiercy taki spadek odrzucali, no to już jest przesłanka dla sądu, że że taki spadek wiąże się tylko i wyłącznie z jakimiś problemami, że tam w tym spadku są wyłącznie długi i żadnych, że tak powiem, korzyści dla takiego
czyli
dziecka nie będzie.
To są te elementy takie ryzykowne. Panie mecenasie, mamy kolejny telefon i myślę ciekawe pytanie. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry. Chciałam się zapytać, na przykład jak ja mam troje dzieci, czy ja mogę zapisać w domu w testamencie na jedno dziecko moją część mieszkania, czy nie?
Tak.
Tak w domu?
Może pani zrobić tak, że tylko jedno dziecko. Pozostałe po prostu będą w takim wypadku miały prawo do zachowu.
Aha, czyli to będzie ważne, tak?
Będzie jak najbardziej ważne.
Może powiemy, co to jest prawo do zachowku, panie mecenasie.
Prawo do zachowku jest to prawo do udziału w częściowym udziału w spadkobraniu. W sytuacji, kiedy osoba, która przekazuje majątek, spadkodawca tak zwany, właśnie przekazuje tylko jednemu ze swoich najbliższych, bo prawo do zachowku dotyczy tylko takich kręgu najbliższych osób. Więc w sytuacji, kiedy przekazuje ten majątek tylko jednej osobie, to pozostałe osoby mają prawo właśnie uczestniczenia w spadkobraniu. I w takim wypadku przysługuje im tak zwane prawo do zachowku, czyli do udziału, chociaż w niewielkim zakresie, mimo wszystko w prawie do uczestniczenia w podziale takiego majątku.
Czyli w przypadku pana naszej słuchaczki tego domu, tak?
Dokładnie tak. No w takim wypadku, no jeżeli pani przekaże dom czy tam mieszkanie jednemu ze swoich dzieci, to pozostałe dzieci po prostu będą miały właśnie prawo do udziału w tymże spadkobraniu poprzez prawo do zachowku, czyli ten, który uzyska ten dom, będzie musiał zapłacić po prostu pozostałym swoim rodzeństwu, będzie musiał zapłacić równowartość odpowiadającą połowie tego, co te osoby by odziedziczyły, gdyby brały udział w spadkobraniu. Tak? Czyli jak ma pani trójkę dzieci, no to jeżeli tylko to jedno dziecko dostaje, no to pozostała dwójka będzie mogła żądać połowy tego, co by im przypadło, tak? Czyli im by przypadło po 1/3 tego domu, a ponieważ mają prawo do połowy z tego, co by im przypadło, więc reasumując, będą miały prawo do 1/6 wartości tegoż mieszkania, czy też domu.
Aha, rozumiem, ale jak ja bym zaznaczyła, że po prostu oni nie muszą spłacać, to nie jest tak?
Może pani, jedyna możliwość pozbawienia prawa do zachowku to jest wydziedziczenie. Natomiast wydziedziczenie jest możliwe tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustawodawca tutaj wymienia taki katalog sytuacji, które uprawniają do wydziedziczenia. I jest to, ja sobie już tu przywołam, żeby tutaj nie zamieszać. To jest artykuł 1008 Kodeksu Cywilnego. Mówi, że możliwe jest w testamencie właśnie pozbawienie prawa do zachowku, czyli tak zwane wydziedziczenie, jeżeli właśnie ten, który jest uprawniony do zachowku, czyli pozostała dwójka dzieci pani, że wbrew woli pani postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Czyli to są na przykład sytuacje takie, że dzieci znęcają się nad rodzicami. Są takie sytuacje niestety. I taka okoliczność, także jest na przykład syn, który znęca się nad rodzicami, teraz rodzice przekazują całość majątku swojej córce, to mogą właśnie wydziedziczyć takiego syna, mogą napisać, że on się znęcał w testamencie napisać, że on się znęcał nad rodzicami i w takim wypadku on jest wydziedziczony i nie ma nawet tego prawa do zachowku, tak? Czyli nie może żądać od tej swojej siostry, nie może żądać żadnych pieniędzy, tak? Druga sytuacja jest, że dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, tak? Czy to są sytuacje właśnie chociażby właśnie też jakiegoś tutaj działania przestępczego, czyli jakieś znęcanie się, czy też właśnie rażąca obraza czci, na przykład może to być gdzieś tam zaczyna wyzywać swoich rodziców od czci i wiary i tak dalej.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Na antenie Radia Zachód mecenas Miłosz Zawieja. Rozmawiamy dzisiaj o spadkach i kontynuujemy wątek związany z wydziedziczeniem. No, sytuacja to nie jest przyjemna. Podejrzewam, że zwykle są jakieś kontrowersje, jeśli się pojawia wątek wydziedziczenia.
Oczywiście, że tak. Jest to bardzo często właśnie przyczyną kontrowersji. Po pierwsze, sami spadkodawcy często się wzbraniają przed podjęciem takiej decyzji o tym wydziedziczeniu, z racji tego, że no, nie da się ukryć, jest to no, dość drastyczny środek, tak to też oddziałuje nieco psychologicznie, tak, na takich ludzi, którzy no po prostu mają pewne opory, tak, przed takim drastycznym środkiem, jakim jest wydziedziczenie, ale mimo wszystko pozbawiać swoich dzieci prawa do zachowku. Natomiast nie da się ukryć, że no zdarzają się takie sytuacje, że jest, zwłaszcza tutaj, jeżeli jest taka okoliczność, że własne dziecko dopuszcza się przestępstw przeciwko rodzicom, czy też ewentualnie właśnie ostatnia z tych okoliczności, o których artykuł 1008 mówi, czyli uporczywie niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, czyli po prostu niekontaktowanie się z rodzicami przez lata. I w takim wypadku no, mimo wszystko spadkodawcy decydują się na wydziedziczenie swoich dzieci. Tym niemniej często się to spotyka z jakimiś takimi wewnętrznymi oporami. A nawet jeżeli do tego dojdzie, to często właśnie ci pominięci spadkobiercy zwracają się do sądu właśnie z żądaniem ustalenia, że te wydziedziczenie nie było uzasadnione, tak? Że taka osoba wcale nie dopuściła się jakiegoś tutaj zaniedbywania obowiązków rodzinnych, czy też nie dopuściła się działania w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. No i w takim wypadku no sąd musi rozstrzygnąć, tak? Czy te wydziedziczenie, które zostało zawarte w testamencie, bo warunkiem właśnie wydziedziczenia jest zawarcie tego oświadczenia w testamencie i dobrze jest też, żeby to było opisane, na czym polegały te działania właśnie takiej osoby, która podlega wydziedziczeniu, tak? Z czym się objawiały te sytuacje, które koniec końców doprowadziły do decyzji o wydziedziczeniu, więc warto to w testamencie zawrzeć. Natomiast no, oni mimo wszystko mają prawo kwestionować to, tak? I sąd wtedy ustala, czy faktycznie te przyczyny, które zostały podane w testamencie jako te uzasadniające wydziedziczenie, faktycznie miały miejsce i czy faktycznie one były aż tak poważne, te działania, czy naruszenia, czy zaniedbania były tak poważne, żeby uzasadniały to, żeby do takiego wydziedziczenia doszło. Tak?
Więc no, nieprzyjemne to są pewnie sytuacje. Panie mecenasie, mamy telefon, to nie wiem, czy pan jeszcze tam musi dokończyć wątek?
Nie, możemy
to mamy kolejny telefon i pytanie. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Co w przypadku, gdy przepisuję dom za życia na córkę z umową o dożywotkę? Czy w takiej sytuacji, bo mam troje dzieci, w takiej sytuacji, jeżeli będzie przepisane w zamian za dożywocie, czyli za opiekę, synowie mają prawo do zachowku czy nie?
Mogą mieć. Wszystko zależy od tego, jak długo to dożywocie będzie trwać. Bo przyjmuje się, że dożywocie jest obciążeniem, tak, tego spadku, jest długiem spadkowym. Więc w takim wypadku po prostu się przelicza mniej więcej. Powiem tak, to wszystko jest bardzo względne, tak. To nie da się odpowiedzieć tak pani jednoznacznie, że przepis tam 1000 mówi, że jest taka i taka stawka i w związku z tym się przelicza w swoim
sposób. No bo byłam notariuszem i notariusz mi powiedział, że przepisy w takim przypadku synowie już nie mają prawa na zachowku.
No, przepisy są dość ogólne i po prostu no, są od okoliczności konkretnego przypadku, wszystko zależy. Mówię, przelicza się to mniej więcej koszty utrzymania, bierze się pod uwagę koszt utrzymania dożywotnika. Przyjmuje się, myślę, że taka stawka rzędu 1000 zł miesięcznie to jest stawka taka w miarę rozsądna. No i przelicza się to przez okres sprawowania takiej opieki nad dożywotnikiem. I potem się ustala wartość takiej nieruchomości, no i się ustala, że tak powiem, taką czystą wartość tej nieruchomości już po odliczeniu tego obciążenia, tak? Czyli jeżeli przykładowo mamy mieszkanie warte 200 tysięcy i mamy to dożywocie, no to przyjmujemy, że plus minus koszt tego utrzymania dożywotnika to jest 1000 zł miesięcznie, no i przyjmijmy, że ta osoba przeżyła jeszcze około 6-8 lat, czyli mnożymy to na przykład razy te 60, tak żeby łatwo było liczyć, no to koszt dożywocia byłby wtedy około 60 tysięcy, no a że mieszkanie ma wartość 200 tysięcy, no to 140 tysięcy to jest ta czynna wartość, od której się będzie obliczać prawo do zachowu.
Także,
te czyli to skomplikował nam pan mecenas sprawę.
Zastanawia, tak? Bo można ustanowić obciążenie.
Ja akurat to rozumiem, o co chodzi, bo ja już byłam u notariusza i usłyszałam zupełnie inną odpowiedź. A jeszcze, panie mecenasie, mam w związku z tym takie pytanie. Jeżeli na przykład córka przy domu moim wyremontowała sobie budynek gospodarczy, to musi, i ja bym chciała jej to przypisać darowiznom, musi trwać ta darowizna minimum 10 lat, czy nie może trwać jak 10 lat, żeby była aktualna?
Znaczy, no, generalnie...
To jest okres 60-letni mówiony, ale nie do końca zrozumiałam.
Przepis jest napisany w dość skomplikowany i dziwny sposób, nie bardzo po polsku, ale generalnie przyjmuje się taką interpretację, że ten termin, o którym pani mówi, 10-letni, to dotyczy darowizn na rzecz osób spoza kręgu osób uprawnionych do zachowku, tak? Czyli na przykład, jeżeli by pani zrobiła darowiznę na rzecz sąsiadki, czy jakiejś swojej bliskiej przyjaciółki, to wtedy ona jest jest dłużnikiem, potencjalnie dłużnikiem na rzecz tych osób uprawnionych do zachowku przez 10 lat. Natomiast po upływie 10 lat ona już nie jest zobowiązana do zapłaty zachowku, tak? Natomiast jeżeli dotyczy to osób najbliższych, czyli robi pani darowiznę na rzecz córki, tak, to pozostałe rodzeństwo, niezależnie od tego, czy minie 10 lat, czy minie 30 lat, mają prawo do zachowku. Tak? Tutaj ten przepis, mówię, jest nie do końca po polsku napisany, ale tak się go interpretuje. Tak interpretuje to Sąd Najwyższy, tak interpretują to przedstawiciele tak zwanej doktryny, czyli profesorowie tam na uczelniach, że chodziło właśnie w tym przepisie o to, że jeżeli to dotyczy osób najbliższych, to w takim wypadku te ograniczenie 10-letnie nie istnieje. Tak? Te osoby zawsze są obowiązane do zapłaty zachowku.
Czyli tu by trzeba było panów notariuszów wygonić po prostu z powrotem do szkoły, bo mi zupełnie inny właśnie ten okres dziesięciolecia przedstawił. Dziękuję bardzo, wiem wszystko.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, w sumie nawet słuchacze realizują nasze zamiary, bo umówiliśmy się, że będziemy ze szczególnym uwzględnieniem praw spadkowych do nieruchomości dzisiaj poruszać tematy. No i tak nam się tutaj składa. Podejrzewam, że w każdej rodzinie mi jeden taki przypadek się zdarzył, że jakaś nieruchomość jest do dziedziczenia. Na przykład po 80-letnim dziadku, który przyjechał na przykład na ziemię zachodnie, otrzymał dom i nigdy się nikt nie zajmował żadnymi sprawami formalnymi. I dopiero po kilku pokoleniach ktoś, jeden z rodziny postanawia, że zrobi porządek. No i wtedy dopiero się zaczyna, prawda?
I wtedy się zaczyna problem, szczerze mówiąc.
Ale zanim ten problem, panie mecenasie, to zanim pan opowie nam ten przykład, to odbierzemy telefon. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, witam pana mecenasa. Mam taki przykładek życia, chciałem się dowiedzieć, dlaczego tak jest, że na przykład jeżeli mamy spadek, ja i rodzeństwo, którego zresztą nie chciałem i tego, ale wyszło i musiałem później zapłacić 3000 zł, a rodzeństwo mieszkając w tym domu, po rodzicach, płaci bardzo mało, albo nie płaci w ogóle. I teraz jeszcze jedno tak odnośnie tego tematu, czy na przykład mam dzieci i teraz, żeby po mnie znowu nie było problemu takiego, czy ja mogę na jedno z tych właśnie rodzeństw zrzeć się, czy jak darowiznę, jak tu słyszałem coś takiego, żeby później, bo jeżeli ja zejdę z tego świata, no to i dzieci moje będą miały wtedy jakiś udział w tym części,
dokładnie,
nie, prawda?
Tak, dokładnie tak.
No proszę odpowiedzieć.
Znaczy moim zdaniem, no to najprościej by było, ale proszę, jeszcze, no szkoda, że się nasz słuchacz rozłączył.
No, bo nie może pan zadać pytań dodatkowych, no ale na podstawie tych danych.
Nie mogę zadać pytań dodatkowych, bo powstaje istotne pytanie, czy został już dokonany dział spadku, czy też nie, bo tutaj jest też to istotna kwestia, czy to było tylko samo stwierdzenie nabycia spadku, że pan po prostu zostało stwierdzone, że dziedziczy razem ze swoim rodzeństwem po rodzicach, czy też już został dokonany dział spadku. Bo
panie mecenasie, jest ten pan słuchacz. Może pan dopytać.
Jeszcze raz zadzwoniłem. To znaczy było tak, bo ja nie wiedziałem, brat po prostu poszedł po załatwiał wyciągi notarialne, wszystko nagle krośnie do sądu tego, no i sędzia przeczytał, tu później dowiaduje się, że ja nie chciałem swój dom, nie chciałem w ogóle tam uczestniczyć w tej sprawie, ale no wyszło jak wyszło. No i tak po prostu musiałem zapłacić około 3000 w urzędzie skarbowym od tego, od darowizny. Nie? I teraz no po prostu...
To dziwne, tutaj ciężko mi się odnieść, bo generalnie, ale darowizny, zapłacił pan podatek od darowizny, ale w związku...
Ja może mecenas źle mnie zrozumiał.
Ja po prostu brat pozałatwiał wszystko, spadek, rodzice już dawno nie żyją, ojciec mi, mama i tam myśmy to dziedziczyli, ktoś tam w połowie, po mamie my wszyscy w trójkę, a po ojczymie to tam już oni tylko i tego. No ale jest to wszystko załatwione, w sądzie było odczytane, no i by było wypełnione wszystkie te pity, wszystko w Urzędzie Skarbowym od tego, bo musiałem, bo jest tam termin 30 ileś dni w sądzie, żeby się zgłosić, bo nie, to mogę zapłacić karą. No i wyszło, że ja jakoś tam nie mieszkam w tym domu, to ja muszę parę tysięcy zapłacić, a ci, co mieszkają, będą z tego domu korzystać, zapłacą dużo, dużo mniej. Nie? I teraz chcę, żeby to w przyszłości uregulować, to myślę sobie, czy na brata, czy na siostrę tą darowiznę zrobić, żeby tej swojej części się zrzec. Tylko oni tam co mają, oni tam mieszkają, tylko że dopóki tego nie zrobię, tak ja bym z tego świata zszedł, to dalej moje dzieci będą miały moją działkę, prawda?
No tak, to jeżeli chodzi o prawo pana dzieci do udziału w tym domu, to jak najbardziej, no po pana śmierci one po prostu będą dziedziczyć pana udział i tyle. Natomiast tutaj ta kwestia, no, zastanawia mnie tylko właśnie tego podatku, no bo zasadniczo jest ten podatek od spadków i darowizn, jeżeli to jest najbliższa grupa podatkowa, to wystarczy tam w ciągu pół roku od stwierdzenia nabycia spadku złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego, że się odziedziczył jakiś tam składnik majątkowy i wtedy tego podatku nie ma, no chyba, że pan tutaj ten 6-miesięczny termin uchybił.
I tak zrobiłem wszystko i tyle, nie, tak mi w sumie, tak naliczyli w tym. Wyszło, że około 3 tysięcy należy mi się tego zapłacić. Co innego, notarzy też mówi, jak pani mówiła...
Ale to panu 3 tysiące do zapłaty do Urzędu Skarbowego?
Proszę tak, podatku od tego spadku, co nabyłem.
To naprawdę dziwna sytuacja, bo mówię, no zasadniczo jest tak, że jeżeli się w ciągu pół roku złoży deklarację do Urzędu Skarbowego od dnia stwierdzenia nabycia spadku, to w takim wypadku tego podatku w ogóle nie ma. Jeżeli się uchybi temu terminowi, to faktycznie wtedy już podatek się pojawia. Natomiast jeżeli się zachowa ten 6-miesięczny, to jest to, zasadniczo to była wręcz taka koronna nowelizacja tej ustawy od spadków i darowizn, podatku od spadków i darowizn w 2006 czy 2007 roku, że właśnie to było to, że żeby ludzie mogli... Chyba, że to dotyczy sytuacji właśnie spadkobrania jeszcze za tamte lata. Bo to może być tak, że jeżeli to był spadek, który był, nie wiem, z lat 90. przyjmijmy, tak? Tylko, że po prostu nie zostało to formalnie przeprowadzone. Tak. To może być taka sytuacja, że ten przepis znajduje zastosowanie, ale to teraz nie jestem w stanie panu ustalić tego na audycji. Może być tak, że ten przepis znajduje zastosowanie tylko do tak zwanych spadków otwartych po jego wejściu w życie, tak? I że od tych spadków nie ma podatku. Natomiast od tych spadków, które zostały otwarte przed jego wejściem w życie, to mimo, że ta nowelizacja wprowadziła zwolnienie, to do tych spadków i tak stosuje się przepisy te dotychczasowe, a te przepisy dotychczasowe przewidywały mimo wszystko właśnie, co prawda ta kwota, która była, ona była tam stosunkowo niska, tak, bo ten procent był niewielki od tego podatku, od wartości nieruchomości. Tym niemniej jakaś tam była, tak. Więc może być tak, jeżeli to był spadek sprzed tak 2006-2007 roku, to mimo, że te stwierdzenie nabycia spadku zostało zrobione, no powiedzmy, no w ostatnich latach i pan zachował ten termin, to może być tak, że właśnie te przepisy, które wprowadzały ten przepis...
Chyba coś my teraz, to jest, co pan mecenas mówi, to jest na rzeczy, bo mama zmarła w 2005, ojciec jeszcze wcześniej, a to było w tamtym roku.
To może być tak, a mówię, musiałbym przeczytać treść przepisów wprowadzających, właśnie zmieniających ten przepis. I tam może tak być.
Ale mówię tylko, też mnie to ciekawi, że ci, co mieszkają w tym domu, będą z tego korzystać, wszystko płacą grosze, a ja jestem też tak samo, tylko że nie mieszkam, to dla mnie to jest potraktowane, jakbym to, jak to mówi Pawlak, z nieba spadło i kurde, duży podatek.
No rozumiem. Bardzo skomplikowane są te historie, no, rzeczywiście.
Tutaj jeszcze odnośnie, bo wracając do pana pytania odnośnie tej sytuacji, jeżeli pan nie robiliście państwo jeszcze działu spadku, nie było działu spadku, to w ramach działu spadku może pan po prostu swój udział przekazać na rzecz pozostałego rodzeństwa i to czy to z obowiązkiem spłaty, czy bez obowiązku spłaty, to już pan decyduje, podejmie.
Wtedy panie mecenasie przekazuje na przykład na brata. No to na przykład, bo tak mówię, mam brata i siostrę, no to wtedy on nie płaciłby podatek, tak? Jakiś tam
przy dziale, gdyby to zrobić w ramach działu spadku, to by nie było podatku. Natomiast w przypadku, gdyby zrobić darowiznę, to zasadniczo on też należy do pierwszej grupy podatkowej, więc by przysługiwało mu zwolnienie od podatku, tylko znowuż on by musiał złożyć tę deklarację. Zresztą tutaj w przypadku darowizny ona by była w formie aktu notarialnego, więc to notariusz zgłasza do Urzędu Skarbowego, także nic nie by nie było. Po prostu idzie pan do notariusza, robi darowiznę i temat załatwiony.
Tak. Dobra, już nie męczę, bo pewnie ktoś jeszcze ma ważne pytanie.
Być może, tak?
Redaktor poda na końcu filmy pana adwokata. Dziękuję.
No tego na pewno nie zrobimy, bo nie wolno nam na antenie Radia Zachód tego zrobić, ale możemy powiedzieć, że pan mecenas udziela bezpłatnych porad prawnych w różnych miejscach w województwie lubuskim. Panie mecenasie,
tak jest,
prawda?
Tak jest,
już te
tak
dyżury jest, ruszyły, czy z powodu koronawirusa nie za bardzo?
Ruszyły. W Lubsku już wróciliśmy normalnie do świadczenia tych porad prawnych. Natomiast drugi punkt w Gubinie, tam gdzie też się pojawiam, to w Gubinie cały czas jest jeszcze punkt zamknięty, tam tylko telefonicznie porady udzielamy.
Ale można się z panem skontaktować.
Tak, można się skontaktować, zadzwonić i tą poradę jakąś tam uzyskać. Natomiast to są sytuacje takie, że jeżeli ktoś chce bezpośrednio, tak, bo czasem jakieś dokumenty trzeba pokazać i tak dalej, no to tutaj jest ograniczenie, no bo na razie ten punkt jest wciąż zamknięty, nie jest przygotowany, że tak powiem, na te restrykcje związane z sytuacją epidemiczną, dlatego tam w tym Gubinie wciąż ten punkt jest nieczynny, natomiast w Lubsku normalnie mamy otwarte. No wiem, że szereg punktów w województwie już też normalnie działa, tak? W Zielonej Górze wiem, że na Dąbrowskiego normalnie punkty działają, w Słonym, gdzie też świadczę porady raz w tygodniu, też normalnie jest czynny punkt, można przyjść i normalnie porozmawiać bez jakichś tam szczególnych problemów. Tak. Także w zależności trzeba dopytywać, tak? Bo nie wiem, jak to wygląda w Nowej Soli, w Krośnie Odrzańskim czy w Żarach, to nie mam pojęcia. Natomiast tak jak mówię,
ale rzeczywiście, panie mecenasie, warto dopytywać, bo jest wiele miejsc, w których można uzyskać nieodpłatne porady prawne i do tego zawsze zachęcamy. Są różne organizacje pozarządowe, są rządowe przykłady takie, które umożliwiają porady prawne. Także zachęcamy do tego, żeby wiedzieć w jakim obszarze się poruszamy. Ja myślę, panie mecenasie, że te przykłady, które podają nam słuchacze, to świetnie obrazują złożoność tego tematu.
Dokładnie.
Ja sobie tutaj notuję różne hasła, które się pojawiają. O dziale spadku, otwarcie spadku, wydziedziczenie, odrzucenie i tego tym podobne historie.
To prawda.
Także to jest po prostu niezwykle skomplikowana sprawa i następna do pana idzie w postaci kolejnego telefonu. Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie króciutkie pytanie.
Proszę.
Tak. Czy ulega przedawnieniu procedura fałszowania kwalifikacji dokumentów, to znaczy było to w szkole średniej, facet nie miał studiów, był głuchy, czyli był niezdolny de facto do wykonywania zawodu, nie zapracował, nie wypracował przez 20 lat, przez rok, kiedy był na urlopie, sfałszował, wymusił na dyrektorze i tam kolesiu i to wszystko tak po znajomości leciało, a on później przez 10 lat po prostu stosował przemoc, terror, robił co chciał i w tej chwili ma wyższą emeryturę niż ci, którzy już nie żyją.
Znaczy tutaj to powiem tak, ciężko mi się odnieść, bo emerytura to nie wiem na jakiej podstawie on ma tą emeryturę i tak dalej, to ciężko mi się odnieść.
Na takiej podstawie, że dyrektor podpisywał, co mu podłożono pod rękę, po prostu emerytura.
Znaczy, powiem tak, zasadniczo jeżeli dokument jest dość dotknięty wadą oświadczenia woli, bo to jak pan mówi, podknięcie dokumentów i tak dalej, to jest wada oświadczenia woli, że ktoś składa oświadczenie woli nie będąc do tego zdolnym albo nie zdając sobie sprawy ze skutków takiego oświadczenia, to w takim wypadku takie oświadczenie jest uważane za nieważne i tu nie ma znaczenia upływ czasu, bo ono po prostu nie wywołuje skutków prawnych, tak? Natomiast problem jest tego, na ile jest to możliwe do udowodnienia po takim czasie,
Jest, panie mecenasie, do udowodnienia, bo żyją jeszcze ofiary, ale ci, którzy pracowali bezpośrednio pod nim, podlegali pod niego, to już nie żyją. Przez niego właśnie.
Tutaj mówię, jako tako, jeżeli chodzi o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, to ograniczenia czasowego zasadniczo, nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek było tutaj ograniczenie czasowe, że powiedzmy, można w jakimś tylko czasie stwierdzić nieważność.
Nie ma za co przepraszać. Dziękujemy bardzo. To są też ważne sprawy. Cieszę się, że pan mecenas potrafi szybko sobie odtworzyć całą wiedzę, którą ma w głowie i odnieść się do tematów, bo za każdym razem jest to jakaś inna sprawa, panie mecenasie.
To prawda, ale to mówię, to są takie kwestie,
związane z przepisami ogólnymi, tak, więc no to jest taka że tak powiem, no podstawa, bo gdyby no tak jak tutaj słuchać poruszył ten temat podatku od spadków i darowizn i tego przepisu, który właśnie wprowadził te zwolnienie dla osób najbliższych od podatku od spadków. No to tutaj mówię, to bez wglądu w ustawę nie jestem w stanie definitywnie stwierdzić, jak to jest, natomiast tak mi się kojarzy, że gdzieś tam w głowie świta, że właśnie jest ten przepis, który wprowadził ten bo są tak zwane również przepisy wprowadzające, tak? Czyli one regulują kwestię związaną ze zmianą stanu prawnego i jak ten nowy stan prawny się stosuje do sytuacji sprzed jego zmiany. Różnie może być to uregulowane i tak mi się kojarzy właśnie, że do spadków otwartych przed jego wejściem w życie to stosuje się przepisy dotychczasowe.
Panie mecenasie, mamy jeszcze kilka minut do zakończenia audycji i kolejny telefon, także poproszę osobę dzwoniącą o w miarę sprawne przedstawienie sprawy i komentarz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Ja nie bardzo usłyszałem tą sprawę zwolnienia podatków, jeżeli darowizna jest przekazywana przez notariusza. Czy dotyczy to również połowy mieszkania własnościowego, jeżeli jest przekazany członkowi rodziny, czy córce, albo żonie?
Znaczy tutaj kwestia była związana z temat, który się pojawił, był związany z tym, czy należy płacić właśnie podatek od spadku, natomiast chodziło tutaj o spadek otwarty przed 2007 rokiem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkiem od darowizny, jeżeli to jest na rzecz osoby najbliższej, czyli tej pierwszej grupy podatkowej, czyli tam dzieci, rodzice, rodzeństwo, o ile nie pamięć nie myli, wnukowie, to w takim wypadku tego podatku nie ma i nie ma też konieczności składania deklaracji do Urzędu Skarbowego, gdyż darowizna nieruchomości zawsze jest w formie aktu notarialnego. I w takim wypadku po prostu notariusz wykonuje czynności związane ze zgłoszeniem takiej
darowizny do Urzędu Skarbowego. Za czynności notariusza trzeba mu zapłacić.
No tak, to oczywiście notariusz pobiera taksę notarialną.
Rozumiem, dziękuję, dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy również bardzo serdecznie. Panie mecenasie, no wydaje mi się, że za jakiś czas znowu się spotkamy i będziemy musieli porozmawiać na temat spadków i darowizn na antenie Radia Zachód,
bo temat
jest bardzo aktualny. Może jeszcze jakby panu się udało przez dwie minutki opowiedzieć ten przykład właśnie przypomnienia sobie, że warto załatwiać różne sprawy związane z nieruchomościami.
Tak, warto załatwiać różne sprawy, bo właśnie miałem jedną taką sprawę, gdzie to co pani, teraz już nie wiem, czy pani redaktor, czy nasza słuchaczka, ale właśnie sytuacja związana z przekazaniem gospodarstwa rolnego na ziemiach odzyskanych w latach 60. Gdzieś tam po drodze doszło właśnie do śmierci małżonki. Następnie to był dziadek mojego klienta. Nie zrobił z tym nic. Sam zmarł. Sprawa przeszła na jego dzieci. On miał tam, o ile mnie pamięć się mylę, dwóch czy trzech synów. Ten jeden z synów właśnie też była sytuacja, że on tam nie wiem, były jakieś z nim problemy i chyba było też właśnie, że jakieś wydziedziczenie. Koniec końców sprawa trafiła do mojego klienta i musieliśmy prostować sprawę po kolei od lat 60. Także musieliśmy stwierdzać nabycie spadku właśnie najpierw tamtego, a jeszcze w międzyczasie doszedł do tego wszystkiego temat związany z zasiedzeniem nieruchomości, bo tam była używana nieruchomość rolna właśnie z gminy. I takie różne naszłości, takie czasowe się zeszły, że naprawdę trudna sprawa do rozwikłania. Bo tak jak mówię, tu też jest kwestia potem tych zmian przepisów, że te przepisy też...
No tak, bo przepisy się zmieniają.
Się zmieniają. Tam była kwestia właśnie związana z zasiedzeniem. Kiedyś zasiedzenie było 10 lat w dobrej wierze, 20 lat w złej wierze. Obecnie to jest 20 lat w dobrej wierze, 30 lat w złej wierze. Także tutaj te przepisy i właśnie ta dynamika tych zmian na przestrzeni lat spowodowała, że to są trudne tematy i takie spadki, które są gdzieś tam przeleżałe, że nikt z tym nic nie robi i potem sobie w końcu ktoś dochodzi do wniosku, że trzeba to uporządkować, żeby nasze dzieci, czy żeby nie miały z tym problemu. no to wówczas się robią naprawdę takie skomplikowane sprawy, tak, i wymagają dłuższej analizy.
Ale nie jest to niemożliwe do wykonania, chociaż nie jest to niemożliwe, łatwe.
Sądy sobie z tym radzą. Są sprawy naprawdę ze spadkami jeszcze z lat tam 40., 50., a mimo wszystko sobie sądy z tym radzą. Niemniej jednak no naprawdę jest to już jest tak zwana wyższa szkoła tajemniczenia i wymaga to naprawdę już długich analiz, bo to są przepisy jeszcze, czasem to są właśnie, mówię, jeszcze przepisy z lat, tak, 50. to w ogóle jeszcze
nie ma cywilny. Muszę przerwać. Świetnie nam się rozmawia i ciekawie pan opowiada. Obiecujemy słuchaczom, że jeszcze się spotkamy na ten temat, rozmawiając i na każdy inny ciekawy prawniczy. Miłosz Zawieja, adwokat, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
Dziękuję również.
Za cierpliwość i za pracę na antenie Radia Zachód.
Audycję...
Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Hubert Pietroński. Dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.